dzisiaj rozważali słowo, które mówi: nadeszła pora, abyście się ze snu obudzili. Więc jeśli ktoś śpi, to niech się zbudzi, bo teraz jest pora i czas, żeby słuchać słowa Pańskiego. Rzymian 13 rozdział od 8 do 14 wersetu czytamy. Nikomu nic winni nie bądźcie, prócz miłości wzajemnej. Kto bowiem miłuje bliźniego, zakon wypełni. Przykazania bowiem nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszelkie inne w tym słowie się streszczają. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość bliźniemu złego nie wyrządza. Wypełnieniem więc zakonu jest miłość. A to czyńcie, wiedząc, że już czas, że już nadeszła pora, abyście się ze snu obudzili, albowiem teraz bliższe jest nasze zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy. Noc przeminęła, dzień się przybliżył, odrzućmy tedy uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości. Postępujmy przystojnie jak za dnia, nie w biesiadach i pijaństwach, nie w rozpustach i rozwiązłości, nie w swarach i zazdrości. Ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa, nie czyńcie starania o ciało, by zaspokajać pożądliwości. My oczywiście jako wierzący ludzie, jako członkowie zboru Zbawienie w Jezusie, no to chyba nie jest do nas słowo, bo tu jest powiedziane: postępujmy przystojnie, nie w biesiadach i pijaństwach, nie w rozpustach i rozwiązłości. Przecież to nie do nas słowo. My takie święte ludzie, to do nas się te rzeczy nie odnoszą. Ale kochani, wiecie, razem z tymi czterema wymienionymi cechami, czy sposobami postępowania, jest też powiedziane: nie w swarach i zazdrości. No i tu może być problem akurat. Dlatego też musimy rozważać Słowo Boże i musimy w nie wnikać, abyśmy wiedzieli dokładnie, czego Bóg od nas żąda. Nie zaleca, nie pokornie prosi, ale żąda od nas. Bóg od nas czegoś żąda. Słowo Boże nam mówi, i to od samego początku, Bóg od człowieka wymaga pewnego określonego sposobu postępowania. I my jako wierzący ludzie właśnie tutaj się znajdujemy po to, żeby w sensowny sposób zacząć naśladować Jezusa Chrystusa, zacząć postępować w taki sposób, jaki się Bogu podoba. Amen? Taka jest prawda i to jest niezwykle ważne. Nie bądźcie nikomu nic winni. I nie chodzi tutaj o pożyczanie pieniędzy. Nikomu nic winni nie bądźcie, bo Pismo Święte wyraża na to zgodę i tłumaczy dokładnie, jak powinno się to odbywać. I my musimy o tym wiedzieć. Jeśli chodzi o te sprawy majątkowe, musimy też wiedzieć, co Słowo Boże na ten temat mówi. Ja kilka wersetów przeczytam na ten temat i króciutko sobie parę słów na ten temat powiemy. Druga Mojżeszowa, 22 rozdział, 25 werset mówi: jeżeli pożyczysz pieniędzy komuś z ludu mojego ubogiemu, który jest u ciebie, nie postępuj z nim jak lichwiarz, nie ściągajcie od niego odsetek. Widzimy, jak jest, pożyczasz komuś, to nie uważaj tego za interes, że pożyczasz. Dzisiaj pożyczanie i zysk na tym to jest cały przemysł. To jest po prostu przemysł, bo tak funkcjonują wszystkie banki. Więc widzimy, że to jest wbrew zaleceniom Słowa Bożego, abyśmy to wiedzieli, że na tym interesu Słowo Boże nam nie każe robić. Możemy na innych sprawach robić, ale na przykład tak jak oni określają to jako produkty, które oni sprzedają. Więc pożyczki to są produkty, które oni sprzedają. I dobrze, że banki dają pożyczki, ale nie powinni brać żadnego procentu. Śmieszne, prawda? No naprawdę śmieszne. Ja nie wnikam w to, dlatego że ten świat jest pogrążony w złem. I nie rozważam tego, jak to powinno funkcjonować, ale Słowo Boże nam mówi, jeśli już indywidualnie, prywatnie coś komuś pożyczamy, nie starajmy się za to brać procentu, bo Słowo Boże o tym bardzo wyraźnie mówi. Trzecia Mojżeszowa, 25 rozdział 35-37 mówi, jeżeli zubożeje twój brat i podupadnie, to ty go wspomożesz na równi z obcym przybyszem czy tubylcem, aby mógł żyć obok ciebie. Nie bierz od niego odsetek ani lichwy, a bój się swojego Boga, aby twój brat mógł żyć obok ciebie. Nie dasz mu swoich pieniędzy na odsetki, a swojej żywności mu nie dasz, aby więcej odebrać. Widzimy? Tu nie chodzi tutaj o ten interes, który na świecie kwitnie w tej chwili. Ja się tym w ogóle nie zajmuję i nie chcę nawet tego rozważać, ale tu jest sprawa kogoś, że zubożeje i jest w trudnej sytuacji, prawda? My nie mówimy o prowadzeniu jakiegoś interesu, o prowadzeniu jakiegoś biznesu. My mówimy tutaj o zubożeniu. Mówimy o konkretnej, trudnej sytuacji mojego brata czy mojej siostry, który żyje obok mnie. W takich przypadkach nie należy postępować tak, jak Słowo Boże nam określa, jako człowiek, który chce na tym zarobić. Pamiętajmy o tym i to jest nasza zasada, żebyśmy byli pełni miłości względem innych ludzi. Ezechiel, 22 rozdział, 12 werset mówi, u ciebie przyjmują łapówki za przelew krwi. Bierzesz odsetki i dopłatę i krzywdzisz gwałtem swojego bliźniego, a mnie zapomniałeś, mówi Wszechmocny Pan. Widzimy, są zasady i o tych zasadach cały czas Słowo Boże mówi, nie tylko na samym początku, kiedy został wprowadzony zakon, ale i później jest to podkreślane. W Nowym Testamencie, w Ewangelii Łukasza w 6 rozdziale i 34 wersecie, Jezus Chrystus mówi, a jeśli pożyczacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, na jaką wdzięczność zasługujecie? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, by to samo odebrać z powrotem. Widzimy? Więc my mamy być ludźmi, którzy patrzą na innych ludzi celem pobudzania do lepszych uczynków, do lepszego sławienia Boga. Jeżeli ty na przykład pomożesz komuś, a on będzie wysławiał Boga, to Bóg ma chwałę, prawda? I o to przede wszystkim chodzi. Dlatego nikomu nic winni nie bądźcie. I wiedzmy, że tu nie chodzi o te pieniądze, o których teraz w tej chwili mówiliśmy. Jednocześnie Pismo Święte uczy nas też, że wszystkie finansowe zobowiązania powinny zostać spłacone w terminie. I Słowo Boże o tym wyraźnie mówi, abyśmy nic winni nie byli. Nie bądźcie nic winni. Więc jeżeli mamy jakieś zobowiązania wobec kogoś, po prostu je spłacajmy. Bo to jest uboga rzecz dobra, jeśli my pamiętamy o tym, że mamy spłacić. Ja pamiętam pewną kobietę, która przyszła do mnie, żeby pożyczyć niedużą sumę, ale no powiedzmy, tam całą historię wymyśliła, że mąż jej pojechał, no może i pojechał. Pojechał do Niemiec pracować, to wiele lat temu było, no i zostawił ją teraz bez grosza i ona nie ma na żywność, a dzieci trzeba tam i żywność kupić i tego. No i tam prosiła jakąś niewielką sumkę, ona w krótkim czasie odda, tak? No od tego czasu minęło może z 15 lat. I cały czas ta kobieta usilnie stara się, naprawdę cały czas usilnie stara się, żeby nigdzie na ulicy mnie nie spotkać. A jak gdzieś z daleka zobaczy, to stara się gdzieś tak przemknąć, tak inną stroną ulicy czy coś takiego. Widzicie, jak dużo pracy wkłada ta kobieta w to, ile wysiłku. Ja sobie spokojnie idę i nawet się czasem śmieję z tego, że ona się tak zachowuje. I czasem miałbym ochotę jej powiedzieć dzień dobry, proszę pani. I już powiem szczerze, absolutnie na nic nie liczę, że ona odda pieniądze i nawet nie obwiniam ją mocno za to. Nie czuję się na nią nagniewany, że ona mi tych pieniędzy nie oddała, ale zobaczmy, kobieta ma problem. Ma problem. I Słowo Boże nam mówi bardzo wyraźnie, nic winni nie bądźcie, poza wzajemną miłością. Oznacza to, że mamy kochać innych chrześcijan. Mamy ich po prostu kochać. Ale też tych, którzy chrześcijanami nie są. Mamy kochać ludzi, którzy są wokół nas. Bo 1 Koryntian, 14 rozdział, 1 werset mówi nam: dążcie do miłości, starajcie się też usilnie o dary duchowe. A my wiemy, że tam dalej jeszcze jest powiedziane, a najbardziej o to, żeby prorokować, prawda? Także kolejność rzeczy jest wyraźnie powiedziana. Najpierw jest miłość, później Słowo Boże mówi, abyśmy usilnie starali się o dary duchowe, a dalej jest powiedziane najbardziej o to, żeby prorokować. Czy starasz się w tej kolejności o wszystko to, co Bóg zaleca ci do życia twojego duchowego? I to jest niezwykle ważne. Można by powiedzieć, no to co, mamy wszyscy być prorokami? A co Mojżesz powiedział, kiedy przybiegli do niego, powiedzieli, a w obozie tam wszyscy prorokują, Panie, zatrzymaj to, mówili do Mojżesza, bo to tak nie może być. A co wtedy Mojżesz powiedział? No tak, zabrońcie, biegnijcie szybko, zabrońcie, nie mogą wszyscy prorokować. Czy tak Mojżesz powiedział? Mojżesz powiedział coś zupełnie odwrotnego. Powiedział, a gdyby nawet cały lud, wszyscy ludzie stali się prorokami Pana, to co, jesteś zazdrosny o to? Widzimy? Słowo Boże nam wyraźnie mówi, i to w Starym Testamencie i w Nowym Testamencie, a najbardziej o to, żeby prorokować. A więc staraj się o dar proroctwa. To jest niezwykle ważne. Do czego go użyjesz? No do tego, do czego cię Bóg pośle. Tam, gdzie cię wyślę, jeśli Bóg powie, że masz prorokować tylko do siebie, będziesz prorokować tylko do siebie. Też potrzebne, prawda? Bardzo często potrzebujemy słowa od Pana, a to słowo od Pana to jest słowo prorocze. A więc jeżeli potrzebuję słowa od Pana, módl się, żeby Pan cię użył, żebyś w imieniu Pańskim mógł przemówić. Czy mogła przemówić? Pamiętajmy, że to jest ważne zagadnienie, ale w pierwszej kolejności jest miłość i o to naprawdę się starajmy. Gdybyśmy mieli różne dary, wiarę tak, żebyśmy góry nie mogli przenosić, a miłości byśmy nie mieli, to co? Nic. Jesteśmy do niczego. Widzimy, Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi, 1 Koryntian 13 rozdział, pamiętamy, prawda? To jest niezwykle ważne. Filipian 1 rozdział 9 werset mówi, a oto modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie. Miłość wasza. Aby miłość wasza się pomnażała, obfitowała. 1 Tesaloniczan 5 rozdział 15 werset. Baczcie, ażeby nikt nikomu złem za złe nie oddawał, ale starajcie się czynić dobrze sobie nawzajem i wszystkim. Widzicie? To jest takie dążenie do tego, żeby złem za zło nie oddawać. Zobaczmy, może czasami jak ktoś nam coś złego uczyni, to my nie mamy takiej chęci, żeby oddawać, ale jeśli ktoś zrobi coś złego naszemu dziecku, prawda? To już inaczej podchodzimy. Jeżeli ktoś skrzywdził nasze dziecko, to my byśmy go tam, prawda, oddali, tak jak się mu należy. A jeśli nie da się oddać temu dziecku, to chociaż rodzicowi byśmy oddali, prawda? Jakie to jest dążenie w sercu człowieka do tego, żeby zachowywać się w sposób niegodny chrześcijanina? W jaki sposób my mamy się zachowywać? Niech krzywdzą nasze dzieci, niech biją, niech zabijają. My po prostu się tym nie zajmujmy, tak? Co mamy robić, jeżeli jest krzywdzenie? Jako chrześcijanie, co mamy robić? Oczywiście podać na policję, podać do sądu i takie inne rzeczy, tak? Jeśli trzeba, to się i to robi. Ale w pierwszej kolejności, co chrześcijanin, wierzący człowiek ma na swoją obronę, żeby przeciwstawić się złu? Jest Bóg na niebie. Czy włożyłeś całe twoje serce, czy włożyłeś całe twoje dążenie w modlitwie do tego, żeby Bóg tą całą sprawę wziął w swoje ręce i ją rozwiązał? Jeśli wszystko zrobiłeś, to Bóg ci też powie, co masz dalej robić. I to jest niezwykle ważne, abyśmy kierowali się właśnie takimi zasadami, bo Bóg ma miłość do ciebie i do tego, co krzywdzi, ale jednocześnie staje w twojej obronie. I Słowo Boże mówi, żebyśmy my sami nie oddawali, ale zostawili to Bożej pomście. pomsta, Bóg mówi, do mnie należy, mówi Pan. Dlatego pamiętajmy, jak mamy się zachowywać. Łukasza, 6 rozdział, 27 werset mówi, ale wam, którzy słuchacie, powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych. Dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. A więc to jest ta zasada, którą musimy w życiu naszym stosować, abyśmy chodzili według Bożego prawa. Dlatego, że Pismo Święte pokazuje nam, że to właśnie miłość wypełnia zakon. A więc ludzie cały czas, uczeni w Piśmie, faryzeusze poszli w bok, zupełnie zboczyli z drogi, dlatego że został im dany zakon, a oni nie rozpoznali w ogóle, o co w zakonie chodzi. Jezus Chrystus, kiedy zapytali go, jaka jest zasada, jaka jest główna myśl zakonu, co powiedział? Będziesz? Nie zaczął od nie będziesz. Nie będziesz zabijał, nie będziesz kłamał, nie będziesz to, nie będziesz tamto. Będziesz. Będziesz miłował Boga twojego, dalej znacie, i bliźniego swego jak siebie samego. Widzimy? I na tym oparty się jest cały zakon i prorocy. I faryzeusze tego właśnie nie zrozumieli, tylko zaczęli w szczegóły wchodzić, nie kłam, nie kradnij, nie to, nie tamto. I oni się starali, żeby nie kraść, nie wychodziło, żeby nie kłamać, nie wychodziło, żeby nie oszukiwać, nie wychodziło, ale miłować to się nie starali. Widzimy? I dlatego Jezus Chrystus do nich powiedział, obłudnicy. Czy chcesz być szczerym naśladowcą Jezusa Chrystusa, czy obłudnikiem? Jeżeli chcesz przestrzegać zakon, chcesz przestrzegać wszystkie prawa Boże, nie przestrzegając miłości do Boga i do ludzi, to na nic się to zda. I taka jest prawda. Musisz miłować ludzi i musisz całe serce swoje wkładać w to, ażeby ta miłość była wyraźnie widoczna. Wiemy, że już w Starym Testamencie, w 10 przykazaniach pokazane jest, jak powinny wyglądać stosunki między ludźmi. I słowa te streszczają się w tym jednym, jak czytaliśmy na początku. Masz kochać bliźniego jak samego siebie. W tym jednym, w stosunkach międzyludzkich, mamy stosować jedną zasadę. Będziesz miłować bliźniego twego jak siebie samego. Mamy naprawdę kochać bliźniego i mamy uczynić wszystko, aby było mu jak najlepiej. Czy staramy się o bliźniego swego, aby starać się w życiu naszym, żeby jemu było jak najlepiej? Czy my raczej staramy się o to, żeby nam było jak najlepiej? Czy kiedykolwiek w ogóle pomyśleliśmy sobie, że musimy tak postępować, żeby jemu, jej, żeby im było jak najlepiej? Kochani, to jest pierwsza taka zasada, która jest stosowana przy prowadzeniu zboru. Pastor. Jeśli pastor nie ma w sercu właśnie takiego nastawienia, że będzie postępował tak, żeby członkom zboru, żeby ludziom w zborze było jak najlepiej, to jest żadnym pastorem. Mówię to w pełnym autorytecie. Mówię to z całego doświadczenia, które znam w prowadzeniu społeczności. Jeżeli nie masz na pieczy tych, którymi się zajmujesz, których Bóg ci powierzył, to mówię, żaden z siebie pastor. Jezus Chrystus powiedział, że jest pasterzem, ale dodał do tego, że jest dobrym pasterzem. Na czym polegała dobroć Jezusa Chrystusa jako pasterza? Że życie swoje oddał za owce. Widzimy? Miał na uwadze dobro tych, którzy mu zostali powierzeni. Tych owiec, które zostali mu powierzeni. Dlatego odczucie członków zboru, odczucie tych owieczek ze zboru powinno być takie, on nas kocha. Kto? No ktoś, kto nas prowadzi. Musi być takie odczucie. On się o nas stara, on się troszczy. On po prostu, widzimy, ma miłość do nas. Jeśli nie ma tego prawdziwego uczucia, pomiędzy prowadzącym a prowadzonymi, to społeczność nie ma racji bytu w Jezusie Chrystusie. Dlatego, że Jezus Chrystus dał taki przykład. Jezus Chrystus powiedział, naśladujcie mnie, wstępujcie w moje ślady i czyńcie wszystko tak, jak ja wam powiedziałem. Kiedyś była taka gra u dzieci, że się mówiło, że tak jak ja robię, tak i wy róbcie za mną. I tam się dzieci bawiły i powtarzały, co on zrobił, to i oni wszystko robili. To taka znana gra była, nie chcę tutaj nad grą się skupiać, ale wiecie, to jest coś właśnie takiego, że Jezus Chrystus pokazuje nam i mówi, róbcie to. Ja zrobię to, i powtarzajcie po mnie. I teraz wierność powtórzenia tego, co Jezus Chrystus czyni, powoduje, że zaczynamy być dobrymi sługami Bożymi. Zaczynamy być właściwymi przewodnikami dla ludu. Dlaczego nazywasz mnie dobrym? Widzimy, Jezus Chrystus wcale nie chciał, ażeby nazywano go dobrym i przeciwstawił się temu, który przyszedł, powiedział nauczycielu dobry. A wiecie dlaczego? Dlatego, że ten człowiek nie uważał Jezusa Chrystusa za dobrego. Bo on go nie uważał za Boga. On go uważał za jednego z nauczycieli, jednego z uczonych w piśmie, czy takiego podobnego do faryzeuszy. I dlatego Jezus Chrystus, czemu mnie nazywasz dobrym? Tylko Bóg, Ojciec jest dobry, prawda? A ja jestem Jego synem, więc też jestem dobry. Tylko, że On tego nie uznawał. Dlatego wiedzmy o tym, że dobroć nasza ma wypływać z Jezusa Chrystusa. Nasza miłość do ludzi ma wypływać z Jezusa Chrystusa. Nie ma tak, że ty wysilisz się, no i będziesz jakoś tam się starać kochać ludzi, bo to nie wychodzi. To musisz mieć w sobie jako dar Ducha Świętego. Jako coś, co Bóg będzie tworzyć w twoim życiu, jako coś, co Bóg będzie rozwijał w tobie i będzie ciebie namaszczał swoim Duchem Świętym. To jest naprawdę ważne zagadnienie. Miłość jest więc wypełnieniem zakonu. Jeżeli traktujemy innych z taką samą troską, jeżeli innych traktujemy z taką samą troską, z jaką odnosimy się do siebie samych, nigdy nie naruszymy żadnego z Bożych praw dotyczących społeczności pomiędzy ludźmi, relacji pomiędzy ludźmi. Nigdy nie naruszymy Bożego prawa. Jeżeli będziemy, jeszcze raz mówię, jeżeli będziemy traktować innych z taką samą troską, z jaką traktujemy siebie samych. A więc rozważ to w sercu swoim, bo ja na nic ci tu nie zwracam uwagę. Nie chcę ci powiedzieć, że coś nie tak czynisz. Wiecie, nie jestem jeszcze w 100% zdrowy, ale tak w 99% jestem już i dlatego też mogę głosić. Ale powiedzmy sobie, pewne jeszcze są potrzeby wzmocnienia. Ale rozważmy to, prawda? Jeżeli my traktujemy siebie w jakiś konkretny sposób, prawda? Mamy jakieś konkretne podejście do siebie samych. I jeżeli innych będziemy traktować dokładnie tak jak siebie samych, to Słowo Boże mówi, że nie naruszymy żadnych Bożych relacji, które powinny być pomiędzy nami. Dlatego musimy naprawdę włożyć w to wysiłek, żeby porównawczo innych traktować tak, jak siebie traktujemy. Jeżeli coś chcesz, aby dla ciebie było wygodne, to pomyśl też o bracie i siostrze, żeby dla nich, jako bliźnich, też było wygodne. Czy tak podchodzimy do tego zagadnienia? Jeżeli chcemy, żeby coś dla nas było przyjemne, czy też myślimy o tym, jak zrobić, żeby dla nich było też przyjemne? I to Słowo Boże o tym wyraźnie mówi. To są stosunki międzyludzkie, to są relacje między ludźmi i Boże Słowo nam mówi, że mamy innych kochać tak, jak siebie kochamy. Dokładnie tak, wcale nie więcej, ale i też wcale nie mniej. W Mateusza w 7 rozdziale, w 12 wersecie czytamy, a więc wszystko, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie. Taki bowiem jest zakon i prorocy. Jeżeli chcecie, żeby ludzie wam coś czynili, to i wy im czyńcie. Więc rozważ to, jeżeli chcesz, żeby ludzie coś dla ciebie zrobili i mówisz, to chcesz tamto, no to czyń to tak, jak chcesz, żeby ludzie dla ciebie czynili. Słowo Boże wyraźne jest i bardzo oczywisty sposób podkreśla to, w jaki sposób mamy się zachowywać. W liście Jakuba w 2 rozdziale w 8 wersecie jest powiedziane, jeśli jednak wypełniacie zgodnie z Pismem królewskie przykazanie. Jakie to jest królewskie przykazanie? Słyszałeś o takim królewskim przykazaniu? Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego, dobrze czynicie. Widzimy? To jest królewskie przykazanie. Będziesz miłował bliźniego swego. A więc, jeśli chcesz być królem, musisz w królewski sposób postępować. Jeżeli chcesz być królem i rządzić, to wiedz, że w taki sposób należy postępować, miłując bliźniego. Dokładnie tak Słowo Boże mówi. A to czyńcie, dlaczego tak mamy czynić? Bo wiedząc, że już czas, że już nadeszła pora, abyście się ze snu obudzili. Sen to duchowa apatia, sen to duchowy letarg, czyli nieczułość wobec Bożych spraw. Słowo Boże wyraźnie mówi, już czas, nadeszła pora, abyśmy się ze snu obudzili. Dlaczego jest taka pora? Bo jest czas ostateczny. Jezus Chrystus niedługo przychodzi, aby zabrać swój Kościół z tej ziemi. Czy jesteśmy gotowi? Czy jesteśmy gotowi na to, żeby Jezus Chrystus nas zabrał do swojej wieczności? Czy może raczej z rozpaczą myślimy o tym nadejściu Jezusa Chrystusa? O pewnych ludziach w Słowie Bożym jest wyraźnie powiedziane, że kiedy zapowiedziane było przyjście Jezusa Chrystusa, to oni coś wołali. Góry, pagórki, pokryjcie nas, bo nadchodzi gniew. Kto się boi powtórnego przyjścia Chrystusa? Nie? Kochani, zastanówmy się naprawdę, co ono nam przyniesie, to powtórne przyjście Chrystusa. Czy naprawdę Jezus Chrystus mówi, kiedy przyjdę, czy znajdę, co znajdę? Wiarę na ziemi. Czy znajdę ludzi, którzy wierzą? Czy znajdę ludzi, którzy postępują według słowa mojego? Czy znajdę ludzi, którzy postępują według moich przykazań? Czy królewskie przykazanie przestrzegają? Czy miłują bliźnich swoich tak jak siebie samych? A może połowę przykazania już wypełnili? Miłują siebie samych? A co do tych bliźnich, to jeszcze się postarają? Może zdążą przed powtórnym przyjściem. No pół przykazania już jest. No. Nie jest źle, dobry kierunek. Kochani, zastanówmy się naprawdę, bo czas jest bliski. Te słowa, czyńcie to wiedząc, że jest czas, to jest zachęta, byśmy przygotowali się na powtórne przyjście Chrystusa. A dzień Jego przyjścia nadchodzi i jest coraz bliżej. To jest niezwykle ważne. W tych okolicznościach mamy zmobilizować się do prowadzenia świętego życia. Zmobilizować się. Wiecie, co to takiego mobilizacja? To jest gotowość. Gotowość. W każdej chwili gotowi. A więc zmobilizujmy się. Tytusa 2 rozdział od 11 do 13 mówi, albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi. To ten kawałek, to znamy dobrze. Zbawienna dla nas okazała się łaska Boża, nauczając nas. Łaska Boża naucza nas czegoś, abyśmy wyrzekli się czego? Bezbożności, światowych, świeckich pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie sprawiedliwie i pobożnie żyli. Zwróćmy uwagę. Wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli. Wstrzemięźliwość to nie jest rzecz, którą diabeł zaleca ludziom na tym świecie. Ludzie mówią, do ludzi mówi, żeby wszystkiego, z wszystkiego korzystali, co jest na świecie. Z wszystkiego korzystali. Warta jesteś tego. Warta jesteś? No. A ty też jesteś warty tego. No co, ja nie jestem warty, to co, ja jestem gorszy od niego? Prawda? A jak się ma wstrzemięźliwość do tego? On ma, a ja może raczej, jednak ja nie będę w tym kierunku. Czy umiesz siebie powstrzymać? Czy umiesz siebie zatrzymać i powiedzieć, nie, ja w tym kierunku nie pójdę. Ja o to czy o tamto starać się nie będę. Masz możliwość? No masz możliwość, to już możesz się sprężyć trochę, jeszcze jakąś pożyczkę wziąć i no i nie ma sprawy, zrealizujesz, no. Pewien człowiek bardzo rozwijał się dobrze w interesie i chciał kupić całą bocznicę kolejową razem z pociągami. Może ty chcesz też pociąg jakiś kupić? Ja nie mówię, że to są złe rzeczy. Jeżeli będziesz służyć ludziom i będziesz im ich za darmo wozić, no. Ale on miał takie marzenie. Ja sobie kupię całą bocznicę razem z pociągami. Nie powiem, o kogo to chodziło, bo to jest jeden z wierzących ludzi, ale powiem tak. Jaki by nie był cel, musi on się zgadzać z naszą wstrzemięźliwością. Jeżeli czegoś chcesz, to wiedz, że w pierwszej kolejności musisz siebie powstrzymać. A dopiero wtedy rozważyć, pomodlić się, zapytać Pana, co Pan ma do powiedzenia w tej sprawie i wtedy podejmujesz decyzję, uzgadniając to z Panem. Dlatego Słowo Boże nam wyraźnie mówi, żebyśmy wstrzemięźliwie żyli na tym świecie, żebyśmy umieli siebie powstrzymać. Dalej Słowo Boże mówi, abyśmy sprawiedliwie żyli. Sprawiedliwość to nie wiadomo, co to jest w tej chwili, bo to w sądach różnie tam z tą sprawiedliwością jest. Także, a sprawiedliwość ma być po naszej stronie, tam jeden taki powiedział też. Sądy sądami, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie. Można różne mieć poglądy w tej sprawie, można sobie z tego żartować, ale sprawiedliwość to jest to, o czym mówi Pismo Święte. I powinniśmy właśnie tak patrzeć na sprawiedliwość, jak mówi Słowo Boże. I to jest niezwykle ważne. I do tego wszystkiego sprawiedliwie to jeszcze nie wystarczy, wstrzemięźliwie to jeszcze nie wystarczy, jeszcze mamy być pobożni. Pobożny to człowiek, który żyje po Bożemu, tak prosto mówiąc, po Bożemu żyje, czyli tak jak Bóg doradza, tak jak Bóg pokazuje, tak jak Bóg kieruje, tak jak Bóg zaleca. Modlisz się, wołasz do Boga i czekasz, aż Pan w twoim życiu będzie podejmował decyzje, a ty je po prostu wykonasz i to będzie najlepsze w twoim życiu, co możesz zrobić, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa. A więc to wszystko czynimy, oczekując przyjścia Pana. Widzimy, jak to jest określone wyraźnie? Dobitnie pokazane, że my mamy czekać na Jezusa Chrystusa, ale nie czekać z założonymi rękami. My mamy wykonywać konkretne Boże dzieła. Mamy wykonywać Bożą wolę. W Hebrajczyku w 10 rozdziale 24-25 wersecie jest powiedziane: i baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków. Nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. Widzimy, jak Słowo Boże cały czas nas kieruje w tym kierunku, wiedząc, że dzień się przybliża. Jaki dzień? Który dzień? Jaki dzień się przybliża? Dzień świąt? No będzie za parę dni. I co? Święta, święta i po świętach. Ale z przyjściem Pana rzecz ma się zupełnie inaczej. Przyjście Pana już po przyjściu Pana. Prawda, że nie? Jak Pan przychodzi, to nas zabiera i jesteśmy w radości Jego na wieki wieków. To jest zupełnie inna rzeczywistość. Zaczyna się coś nowego, co już nie będzie miało nigdy końca. Kochani, jak to będzie ułożone, te gwiazdy, te słońce, ziemia i te wszystkie planety, jak to będzie ułożone? No Słowo Boże częściowo nam o tym mówi. Częściowo nam o tym mówi. No Bóg przyjdzie i troszkę pozmienia tam, odnowi to wszystko, tak? Wszystko zniszczy. I Słowo Boże wyraźnie nam o tym mówi. Jakimiż my mamy być w obliczu tego, co nadchodzi? No właśnie takimi, jak to jest powiedziane. Wstrzemięźliwi, sprawiedliwi i pobożni. I to jest jedyny ratunek dla nas i wejdziemy do Królestwa Niebios, do nowego nieba i nowej ziemi. A więc ziemia będzie, ale nie ta, na której jesteśmy w tej chwili. To nie ta będzie. Nie będzie odnowiona ta ziemia, ona będzie tylko odnowiona na 1000 lat, na 1000-letnie królestwo. Ale później będzie wieczne. Będzie wieczne, co będzie radością i pokojem Bożym. Dzisiaj myślimy, ile lat ziemia istnieje. Jedni mówią 6000 lat, tak jak Biblia, inni mówią miliardy lat. Pomnożyły się im te tysiące w miliardy. Ale to nic. Przyjdzie taki czas, kiedy wszyscy będziemy już wiedzieli dokładnie, że tak właśnie, a nie inaczej. Tak Bóg stworzył, tak Bóg określił, ma tyle istnieć i tyle będzie. Wiecie, niektórzy ludzie twierdzą, że żeby świat miał obecny kształt, wszechświat, no to przez miliardy lat te wszystkie planety, te wszystkie mgławice, to wszystko musiało się rozszerzać. Więc to jest już dowód na to, że miliardy lat istnieje. A Słowo Boże co mówi? Że w okamgnieniu Bóg rozciągnął to wszystko. I to, że to jest w takiej odległości od siebie, to jest prawdą. A to, że Bóg powiedział, rozciągnął to w jednej chwili, to już nie jest prawda. Dlaczego? Bo tak mówi Słowo Boże. A diabeł Słowu Bożemu nie wierzy. I tak przekonuje ludzi, żeby tak wierzyli. Właściwie byli przekonani, że tak to wszystko wygląda. A my wiemy, że Bóg żyje, orędzuje, że Bóg nad nami jest i On nas prowadzi w życiu naszym. Dlatego mamy być poddani Jego prawu. Mamy być poddani Jego słowu, a On wkrótce przychodzi, aby nas wszystkich z tej ziemi zabrać. I dlatego powinniśmy odpowiednio się zachowywać, bo On już wkrótce przychodzi. Przeto odrzućcie, Jakuba 1,21, przeto odrzućcie wszelki brud i nadmiar złości, i przyjmijcie z łagodnością wszczepione w was słowo. Zwróćmy uwagę, jak to jest fajnie tu powiedziane. Nadmiar złości, czyli złość możesz mieć, abyś nie miał nadmiaru złości. Czy tak? Kochani, wiedzmy o tym, że Bóg nie jest radosny, kiedy my jesteśmy źli. Tak samo jak Bóg nie jest radosny wtedy, kiedy jest zły na człowieka, że człowiek grzeszy, że człowiek odstępuje od Jego prawdy. Wiedzmy o tym, że Bóg pewne rzeczy dopuszcza, ale do pewnej granicy, abyś opamiętał się, abyśmy opamiętali się, abyśmy szukali Jego społeczności, abyśmy szukali czystości przed Jego obliczem. Przeto odrzućcie wszelki brud. Noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Kochani, my musimy wiedzieć, że jako wierzący ludzie my nie żyjemy w nocy, bo noc to jest ludzkie zepsucie, to jest deprawacja, to jest władza szatana, a my nie jesteśmy pod władzą szatana. Żebyśmy to dobrze wiedzieli. 1 Tesaloniczan 5, rozdział 4 i 5 werset mówią, My zaś, bracia, nie jesteśmy w ciemności, aby was dzień ten jak złodziej zaskoczył. Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. My nie należymy do szatana i nie należymy do ciemności tego świata. Co to oznacza? To oznacza, że chodzimy po tym świecie, ciemnym świecie, grzesznym świecie, zepsutym świecie, ale my w tym brudnym, zepsutym świecie widzimy światłość i widzimy, jak należy. Jak należy postępować, jak należy żyć, jak należy mówić, jak należy się zachowywać. My to widzimy dzięki światłości Jezusa Chrystusa, bo On nas wziął i przeniósł nas z ciemności do cudownej swojej światłości. Żyjesz w światłości. Jesteś synem i córką światłości, Bożej światłości. Dzień natomiast to jest moment powrotu Chrystusa na ziemi, objęcie przez Niego rządów, 1000 lat na ziemi. 1 Tesaloniczan, 5:2-3 mówi, sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną i nie umkną. Widzimy? Słowo Boże jasno nam mówi, że przychodzi Jezus Chrystus, że przychodzi powtórnie, aby nas z tej ziemi zabrać. My już żyjemy w światłości, a On przychodzi, żeby nas na wieki wieków do światłości swojej zabrać. Amen? To jest ważne, abyśmy zdawali sobie sprawę w związku z tym, co mamy robić. Słowo Boże na początku nam mówi, odrzućmy tedy uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości. Z powodu bardzo bliskiego powrotu naszego Pana Jezusa Chrystusa mamy się opamiętać i odwrócić od grzechów. Opamiętać się. 2 Piotra 3:14 mówi, przed to umiłowanie oczekując tego starajcie się, abyście znalezieni zostali przed Nim bez skazy i bez nagany w pokoju. A więc to jest to dążenie, które w naszym życiu powinno być. Abyśmy nie dali się wchłonąć temu światu, abyśmy nie dali się podbić temu, który chce zwyciężyć nawet wierzących ludzi. I Słowo Boże co mówi? Że będzie walczył ze świętymi i niektórych zwycięży. Nie jest powiedziane wszystkich. Niektórych zwycięży. Dlaczego? Bo dają się podbić w niewolę. Dają się podbić. Dlatego walcz z niewolą diabelską. Walcz, przeciwstawiaj się, abyś żył bez skazy i bez nagany w pokoju Bożym w swoim życiu. 1 Jana 2:28 mówi, a teraz dzieci, trwajcie w Nim, abyście, gdy się objawi, mogli śmiało stanąć przed Nim i nie zostali zawstydzeni przy przyjściu Jego. Możemy zostać zawstydzeni przy Jego przyjściu, że nie czyniliśmy tego, co do nas należało, że nie zachowywaliśmy się tak, jak On nam zalecał. Ubrać się w zbroję światłości, to znaczy dla nas, abyśmy mieli na sobie ochronę, abyśmy mieli ochronę, którą zapewnia nam praktyczna sprawiedliwość. Praktyczna sprawiedliwość. Co to oznacza? W Efezjan 6:14 jest powiedziane, znamy ten cały fragment, stójcie tedy opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości. Pancerz sprawiedliwości. To nie jest to, że szatą Jezusa Chrystusa się przyodziewasz. Pancerz sprawiedliwości to jest to, co ty zdobywasz. To, co ty zdobywasz, dzięki Jego sprawiedliwości ty zdobywasz i zaczynasz przeodziewać się sprawiedliwymi postępkami, sprawiedliwym postępowaniem w tym życiu. To jest niezwykle ważne. Jeśli Słowo Boże mówi, że masz obuć buty do zwiastowania Ewangelii, prawda? A ty po prostu siedzisz przy tych butach i one sobie stoją. Są twoje. Ale dopóki ich nie nałożysz na swoje nogi, nie możesz robić tego, do czego one są przeznaczone. Możesz zobaczyć, o, tak jak dzisiaj, deszcz padał, prawda? Możesz powiedzieć, no, ale ja do zboru pójdę boso. Mam buty, mam, ale pójdę boso. Podejmujesz decyzję. Jest niebezpieczeństwo szatańskie na tym świecie, ale ty powiesz, ale ja pójdę nieuzbrojony. A Bóg ci wszystko przygotował i tarczę wiary, przygotował ci buty, przygotował ci przyłbicę nadziei zbawienia, przygotował ci wszystko. Nie, pójdę nieubrany. Zwyciężysz? Nie. Nie zwyciężysz. Ja też nie zwyciężę. Mogę przyjść, szatan mnie zaatakuje, mogę powiedzieć, nie ruszaj mnie, bo ja jestem pastorem. Co on odpowie? No to co? Że jesteś pastorem. Jeśli nie mamy się czym bronić, przegramy. Dlatego zawsze bądźmy przyodziani. Przyodziani tak, jak Słowo Boże nam to zaleca. Postępujmy przystojnie, jak za dnia. Mamy żyć w taki sposób, abyśmy sprawiali Bogu radość, prowadząc życie człowieka odkupionego, o czym ma świadczyć nasze zewnętrzne zachowanie. Że jesteś odkupiony, że jesteś wierzący, że jesteś wierząca, musi świadczyć twoje postępowanie, twoje czyny w twoim życiu. W Galacjan 5,16 jest powiedziane, mówię więc, według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej. Żądzy cielesnej człowiek nie pobłaża tylko wtedy, kiedy postępuje według ducha. Jak to się żyje według ducha? Duch Święty musi do ciebie mówić, a ty musisz go słuchać i wykonywać, co do ciebie mówi. To jest życie według ducha. W Efezjan w 2 rozdziale 10 wersecie jest powiedziane, jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Czy objawiają się dobre czyny w twoim i w moim życiu? Musimy też wyzbyć się kłótni i zazdrości. Kłócisz się z kimś czasem? Zazdrościsz komuś czasem? One są ściśle ze sobą powiązane. Kłótnia i zazdrość. I bardzo często kłótnia jest wynikiem zazdrości. Ponieważ zazdrościsz, zaczynasz się kłócić. A więc zwróć uwagę na to, w jaki sposób postępujesz na każdy dzień. 1 Tymoteusza 6,4 mówi, ten jest zarozumiały, nic nie umie, lecz choruje na wszczynanie sporów i spieranie się o słowa. Choruje na wszczynanie sporów. Widzimy? Wszczynanie sporów to jest choroba. To jest choroba. Podobnie jak kaszel, katar, to jest choroba. Masz katar? Jesteś chory? Nie, nie, nie jestem chory, tylko mam katar. Masz kaszel? Mam kaszel, ale nie jestem chory, tylko mam kaszel. Czy możesz tak się zachowywać, tak się wypowiadać? Przecież to nieprawda. Jeżeli masz te objawy, to znaczy, że jesteś chory. I tak samo, jeżeli się kłócisz, jeżeli się spierasz, prowadzisz spory, to jesteś chory. Chrześcijanin, ale chory. Dlatego zwróćmy uwagę na to, co z naszego życia wychodzi. Abyśmy wiedzieli, że wszczynanie sporów i spieranie się o słowa, z czego rodzą się zawiść, swary, bluźnierstwo, złośliwe podejrzenia. Z tego rodzą się złe rzeczy, czy w społeczności, czy w rodzinie. A 1 Koryntian 3 rozdział 3 werset mówi, jeszcze bowiem cieleśni jesteście. Po czym się poznaje cielesność człowieka? Bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czyż cieleśni nie jesteście? I czy na sposób ludzki nie postępujecie? Widzimy? Słowo Boże wyraźnie mówi, że jeżeli jesteśmy cieleśni, to znaczy wśród nas będzie zazdrość i kłótnia. To świadczy o cielesności. Dlatego co mamy zrobić? Obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie czyńcie starania o ciało. Musimy wiedzieć, czym jest uświęcenie. To jest taki proces duchowy, który przechodzi każdy, kto został zbawiony, kto został odkupiony przez wiarę i jest przemieniany na podobieństwo Jezusa Chrystusa. To jest tak jak z zakładaniem i zdejmowaniem ubrań. Oznacza to wyrzucenie starego, a przyjmowanie nowego sposobu myślenia i zachowania. Po prostu musisz coś z siebie zdejmować i musisz coś na siebie zakładać. To musi być proces, który się dzieje w twoim życiu, który Duch Święty może w twoim życiu prowadzić. Tak jak w Efezjan apostoł Paweł w 4 rozdziale 22-24 napisał, ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. Jeżeli tylko słyszeliście, jeśliście tylko słyszeli o Nim i w Nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze. I odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Najwięcej zła w naszym życiu przychodzi wtedy, gdy w naszym umyśle pielęgnujemy złe pomysły i zamysły pożądliwe. Jeżeli pielęgnujemy je w naszej głowie, to najwięcej zła w naszym życiu wtedy przychodzi. A w Jakuba w 1 rozdziale na koniec przeczytajmy 14-15 werset mówi: niechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi: przez Boga jestem kuszony. Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy, ani sam nikogo nie kusi. Lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą. Potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech. A gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Wiedzmy, że nie wolno nam dopuścić do tego, aby w życiu naszym te rzeczy zaczęły się rozwijać. Bo w ostatecznym rozrachunku, tak jak czytamy, rodzi to śmierć. I to jest naprawdę niebezpieczne dla każdego z nas. Amen? Amen. Taka jest Boża prawda i wiedzmy o tym, że Bóg do tego nas prowadzi, abyśmy byli zwycięzcami, abyśmy przeszli przez ten czas pielgrzymowania naszego na tym świecie w zwycięstwie. A więc zwyciężaj. Masz złość, zwyciężaj. Masz w sobie jakiś bunt, zwyciężaj. To po prostu trzeba zwyciężać. Nie możesz z tym sobie żyć i czekać, że przejdzie samo. To jest tak, jak niektórzy mówią, depresja to jest taka choroba, której nie trzeba leczyć, ona sama przejdzie. Tak? Już wszyscy wiedzą, że nie. Bo się kończy śmiercią. Widzimy? Jeśli grzesznik nic nie robi z tym, żeby uświęcać się, to grozi mu śmierć. Dlatego wiedzmy o tym, bo Słowo Boże nas przed tym ostrzega.